Ortalama arpa kökü var. Ona bunu da bir çay kutu 300 przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało z tych rzeczy, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Gdybym zapytał, o kim to, ten fragment jest, to jaka by była odpowiedź? Tak. Na początku było Słowo, na początku był Jezus. Halleluja. Czy możemy się domyślać, że Chrystus jest stworzycielem wszechświata w tym kontekście? Czy możemy przypuszczać, że Chrystus stworzył ziemię, że stworzył nas, że był w tym czasie i w tym miejscu razem z Bogiem i tworzył to wszystko? A kiedy pójdziemy dalej, księżyc nam się poszerzy. Hebrajczyków 1:1-3. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg od dawna do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Ustanowił dziedzicem, spadkobiercą wszystkich rzeczy. Wszystkie, jakie są. Na niebie, na ziemi. Tych, które widać, i tych, których nie widać. Dziedzic wszech rzeczy. Przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Kto tu jest w centrum? Tak dużo treści jest. Muszę pójść dalej, nie zatrzymać się nad tą treścią. To jest niesamowite. Można siedzieć w tym miejscu całymi dniami. Przez którego także wszechświat stworzy. Chrystus jest widzialnym odbiciem niewidzialnego Boga. Doskonałym odbiciem Ojca. Przedstawia jego charakter. Przedstawia to, kim jest Ojciec. W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. Wiem, że może być czasem problem, kiedy patrzymy na Stary Testament, na Nowy Testament, a możemy mieć różne spostrzeżenia. Ale będę chciał to jakoś połączyć i pokazać, że to jest wspaniały Bóg, niesamowity Bóg, który od początku stworzył wszystko, który realizuje ten plan cały czas, aż do wieczności. Troszeczkę ostatnio mówimy o Bożym Narodzeniu. W tym okresie świąt. Ja też dzisiaj o tym będę mówił. To mam nadzieję, że to ostatni temat o tym, a trochę w inny sposób i umieszcza narodzenie Pana Jezusa w środku. Bóg stworzył wszechświat i też zaplanował koniec. A to jest po środku. Ufam, że zobaczymy to pod koniec. Nie odpowiem na to, czy świętować, czy nie, to nie o to chodzi. Powiem, jak ja to robię. Świętuję godnie Boga. To jest moja odpowiedź. Świętuję godnie Boga. Tak, aby ten czas był godny Boga. Zatem otwórzmy Kolosa 1, od 15 do 18. I znowu to jest znak pytania, o kim będę czytał, ale myślę, że od razu będziemy wiedzieć. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Pierworodnym, jest pierwszy. Jest dziedzic. On, Chrystus. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. To, co widzimy i to, czego nie widzimy. Czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Przez Niego i dla Niego. On też jest przed wszystkimi rzeczami. On jest przed wszystkim. Chrystus. I wszystko na Nim jest gruntowane. I wszystko potrzebuje Słowa swojej mocy. Na początku było Słowo. I będę chciał nas zaprosić, żebyśmy troszeczkę uruchomili naszą wyobraźnię, ponieważ Bóg dał nam wyobraźnię, aby nam służyła do Bożych rzeczy, do Bożych celów. Więc wyobraźmy sobie Pana Jezusa, kiedy przychodzi nad Jezioro Galilejskie, nad którym mieliśmy przywilej niektórzy być. Mam to jeszcze wyobraźni. Powiedzmy, że przychodzi do Kafarnaum nad Jezioro Galilejskie. I kiedy nikt nie słyszy, mówię: Ojcze, jest dokładnie tak, jak je stworzyliśmy. Dokładnie takie. Albo gdy przybył do ogrodu na Górze Oliwnej, gdzie już nieliczni z nas mogli być, prawda, Marku? Bardzo wcześnie wstali rano, pokonali dość duży odcinek, a chyba czoła. Chyba Marek z nas był. Ale gdy tam przybył, pomyślmy, czy nie mógł pomyśleć tak. Właśnie tutaj go zaprojektowałem. Aby mógł odpoczywać to z uczniami. Werset 18. Czy możemy sobie to wyobrazić? Kiedy przychodzi Pan Jezus na ziemię. Widzi te rzeczy, które stworzył. I widzi, że to było dobrze. Że to będzie służyć, to jest dobrze stworzone. Osiemnasty werset. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z martwych. On jest tym, który powstał pierwszy z martwych. On we wszystkim jest pierwszy. Był na początku i zamknie tą historię, będzie na końcu. Jest też pierwszym, który powstał z martwych. Ale we wszystkim był pierwszy. Jezus jest Panem wszystkiego. Bóg stworzył wszystko na ziemi przez Niego i dla Niego. On sam jest ponad wszystkim. Kiedy przygotowywałem to kazanie i doszedłem do tego fragmentu, do tego wersetu, nie planowałem tego mówić, ale czuję, że Duch Święty mnie zachęca do tego. Kiedy przeczytałem, że On także jest głową ciała, głową Kościoła. Zatrzymałem się tutaj i zobaczyłem, czy to będzie właściwie, kiedy ja powiem, że jest właścicielem Kościoła, czy to jest w porządku. Czy to jest w porządku? Kiedy patrzymy na to od początku, jak to było, On stworzył Kościół. W Dziejach Apostolskich był rozdziale, rodzi się Kościół. Prawda? On to zapoczątkował. To nie było żadne dzieło człowieka. to, co się wydarzyło, było nadnaturalne, wspaniałe Boże, zapoczątkował Kościół. Ale Kościół ma swoje korzenie głęboko w Starym Testamencie, ma głębokie korzenie w narodzie izraelskim i tu trzeba wiele pokory i szacunku do tego wszystkiego. Wierzę, że nic nie przesadzę, kiedy powiem, że Chrystus jest właścicielem Kościoła, stworzycielem Kościoła, tym, który go powołał do życia w pewnym okresie historii. Moim pragnieniem jest to, aby to głęboko dotknęło naszych serc. Aby głęboko się zakorzeniło w naszych sercach. Ten Stwórca, ten, który jest przed wszystkim, wszystko przez Niego i dla Niego został stworzony, jest głową, żebyśmy mieli takie patrzenie na to ciało, z głową Kościoła, jest właścicielem Kościoła. I on teraz jest taki czas, kiedy ojciec przygotowuje Kościół nic dla Niego. Kiedyś przyjdzie taki czas, kiedy ojciec powie: synu, oblubnica jest przygotowana. Czas na wesele. Czyste święta. Czy on ma prawo do naszego życia? Na pewno pamiętam rozmowę z bratem Darkiem. Cieszę się, że mogę mówić na niego brata, jak nie szwagier. I wtedy, kiedy byliśmy w zakościelu, Bóg coś mi przypomniał, że słyszał kiedyś, że Pan Jezus za niego umarł. Ale to było takie, myślałem sobie, umarł gdzieś 2000 lat temu, gdzieś daleko. Ale to było takie, to nie dotknęło jego życia. Ale kiedy tam był, Bóg mu przypomniał i on zobaczył to, że taka jest prawda. Tak, dokładnie. I mówił o tym, jak bardzo go to dotknęło. On jest pierwszy, który powstał z martwych. I pierwszy, który wyjdzie na nas spotkanie, kiedy pójdziemy. Kiedy przyjrzymy się dziełu stworzenia tak uczciwie, kiedy zobaczymy kwiaty, pąki kwiatów, listki, drzewa, to wszystko, co jest stworzone, to instynktownie rozpoznajemy charakter tego, który to wszystko stworzył. Dostrzegamy piękno stworzenia. Bóg to najlepszy, najdoskonalszy architekt. I to też chcę powiedzieć w tym kontekście, ale też w kontekście zbawienia, kiedy przyglądamy się dziełu zbawienia. To jest majstersztyk. Pamiętam, kiedy byłem w górach, usiadłem sobie na polance, a poczułem się głodny, zacząłem sobie jeść. Wsłuchałem się w to wszystko, co się działo wokół. Tam były takie świersze, przepięknie świerkały. Tak. Jeszcze nie nawrócony byłem wtedy, ale jedno mnie dotknęło wtedy. To pamiętam to dziś, że po raz pierwszy w życiu pomyślałem sobie, że to samo nie mogło znikąd tak powstać. To musiało mieć swojego konstruktora. I tym konstruktorem jest Bóg. Pamiętam wtedy, pierwszy raz w życiu podziękowałem Bogu za dzieło stworzenia. Było przepiękne, niesamowita polada, wspaniała harmonia. I to jest właśnie Bóg, w którym wierzymy. A teraz troszeczkę się przenieśmy. Wyobraź sobie, że masz pełnię władzy. Pełni władzy, przywilejów wykazujących daleko więcej niż te, które kieszą się władzy tego świata. Masz do dyspozycji nieprzebrane zasoby. Cieszysz się nieograniczonym autorytetem. Kto z nas gotów byłby wyrzec się tego? Pomyśl o tym wszystkim, co posiadał Jezus w niebie. Pomyśl o tym, zanim przyszedł. Doskonała relacja z Ojcem i Duchem. Wszelkie przywileje, żadnych przeszkód, nawet ci na zła. Sprawiedliwość, radość i pokój to jest przymioty Królestwa Bożego. Żadnego zapachu grzechu, żadnej niesprawiedliwości, zazdrości, złości. Doskonała harmonia panująca w relacji z Ojcem, Synem, z Duchem Świętym. Wszystko było w Jego dyspozycji. I teraz po latach apostoł Paweł zaszedł do pisania drugiego rozdziału listu do Filipian. Od 2-4 wersetu. Jako duchowy ojciec, który zrodził ich przez Ewangelię, głosił im podczas pierwszej podróży misyjnej, pisze do nich z więzienia i błaga ich, czy nie możecie pracować razem w harmonii, czy nie potraficie funkcjonować ze sobą w zgodzie, czy nie potraficie zachować jedności. Jeśli chcecie żyć w jedności, musicie się nauczyć pokory i wyzbyć egoizmu. Uważam, że te słowa powinny być czytane podczas każdej ceremonii ślubu. Nic tak nie buduje małżeństwa, jak bezinteresowność i zachowanie przeciwstawne egoistyczne. I nic go bardziej nie niszczy niż egoizm. I on o tym właśnie pisze, bo im zależy na Filipianach. Bo oni byli troszkę szczególni dla niego. Oni też jako jedyni przyjął od nich jakiś dar pieniężny, ponieważ on starał się żyć, żeby sam pracować na siebie. I pyta w trosce o nich, z miłością. I zastanawia się, jak im zilustrować to wszystko, o czym pisze. Jaki? W wersecie 4 zastanawia się, jak najlepiej zilustrować to, co przed chwilą napisał. I nagle Eureka, mam, Chrystus. Tak, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Doskonała ilustracja, idealny przykład. A jakie usposobienie miał Chrystus? Werset 6. Chociaż był w postaci Bożej. Był w postaci Bożej. I tu widzimy brak egoizmu. Nie upierał się zachwalnie krzykna, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. O czym tu jest mowa? Jest mowa o narodzeniu się Pana Jezusa. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. To jest właśnie o tym mowa. I on im daje przykład, najdoskonalszy przykład Jezusa Chrystusa. A wierzę, że jeden z przesłan tego ciała w dzisiejszym czasie jest to, aby żyć w taki sposób. Aby żyć w taki sposób, bo świat idzie w zupełnie innym kierunku. Świat staje się coraz bardziej egoistyczny, skupiony na sobie. Ja, mi, mnie, to jest święta Trójca. Niebieska Trójca. Ja chcę wszystko mi, wszystko wokół mnie, żeby się kręciło. I wierzę, że to jest jedno z przesłań dzisiaj dla Kościoła. Gdyby apostoł Paweł dzisiaj pisał ten list, wierzę, że szczególnie by skierował ten list do nas, do Kościoła w dzisiejszym czasie. Kiedy czytałem ten werset, że Jezus zdobył kościół, zacząłem płakać. I to był taki płacz, wiecie, stawienniczy, taki, gdzieś mi się to przytrafiło, kiedy modliłem się o Izrael. I widziałem, jak Chrystus patrzy na kościół z miłością. I jego pragnieniem jest, aby to, czy mówię, rozwijało się w kościele. Aby kościół nie był skupiony na sobie, ale na nim, na Chrystusie. Aby patrzył na niego i widział w nim wzór. I widział szeroko to wszystko. I rozwijał w sobie te cechy. Te, które on przyniósł. Pomyśl, żyjesz w doskonałej harmonii, masz wszystko. Wspólnotę z Ojcem, Duchem Świętym. I czy jesteś gotowy, by to zrobić? By przyjść pomiędzy nas do nieprzyjaznego, zepsutego, egoistycznego świata? Czy ktoś z nas zrobiłby to? Nic dziwnego, że aniołowie śpiewali, wielbiąc Go, ponieważ opuścił niebo i przybył na ziemię. Nic dziwnego, nie dziwię się, że było wielkie poruszenie, że gwiazda się pojawiła, że prowadziła pasterzy i że zastępy wojsk anielskich się pojawiły i śpiewały. Chwała, chwała na wysokości. Coś się działo wtedy, coś się wydarzyło. Dlaczego wyparł się Pan Jezus wtedy? Z czego zrezygnował? Świadomie i dobrowolnie zrezygnował z korzystania z boskich atrybutów i osobistych przywilejów. Wyrzekł się, czyli zrezygnował z przysługującego mu boskiego majestatu. Być może możemy sobie wyobrazić taką scenę, kiedy został stworzony wszechświat, kiedy zostali stworzeni ludzie i Bóg dał człowiekowi wolność wyboru. I to było dla mnie jest niesamowite i wspaniałe, że Bóg nie stworzył człowieka robotem, nie zaprojektował go, żeby mu służył, żeby był posłuszny, ale dał mu wolność, dał mu wolny wybór. I kiedy człowiek wybrał żyć po swojemu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Wyobrażam sobie tę scenę. Bóg Ojciec patrzy i widzi tę tragedię człowieka. Pan Jezus też widzi. I widzi tą miłość w Bożych oczach. Zarazem wie, że jest sprawiedliwy i będzie musiał osądzić to wszystko. Mówi, Ojcze, tak bardzo Cię kocham. Pójdę tam, choć to nie będzie łatwe. I naprawię to wszystko. I Bóg, Ojciec popatrzy na niego, mówi, Synu, kocham Cię bardzo. Ale z miłości do Ciebie i do człowieka idź. Pan Jezus świadomie i dobrowolnie w tym momencie zrezygnował z korzystania z boskich atrybutów i osobistych przywilejów. I to jest przykład dla nas, kochani. My jesteśmy królewskim kapłaństwem. My jesteśmy Bożymi dziećmi. My jesteśmy córkami i synami Bożymi. Jesteśmy jego księżniczkami i księżniczkami. To jest jedna noga. Druga jest taka, że jesteśmy wezwani do uniżenia. Jesteśmy wezwani w wielu miejscach i w wielu momentach do tego, aby świadomie i dobrowolnie zrezygnować z korzystania z przysługujących nam praw i służyć Bogu, służyć ludziom. Służyć w małżeństwie, żonie, mężowi, służyć w kościele, braciom i siostrom. Zrezygnować z przysługującego nam prawa. Jak Chrystus. Myślę o Ciebie w tym. Ten, który był równy Bogu, poddał mu się i był mu posłuszny przez 33 lata. Szedł za jego prowadzeniem, dążył do tego, co Bogu się podobało i wypełnił swoją misję do końca. Przyszedł do swoich, kiedy Pan Jezus przyszedł. Przyszedł do swoich. On to wszystko stworzył, a swoich gdy przyjął. Tworzycie wszechświata. Zrezygnował z tego, co było jego udziałem. Najbardziej w tym wszystkim dla mnie jest niesamowite to, że zrezygnował z takiej bliskiej relacji z Ojcem. Już nie chodzi o te przywileje z relacji z Ojcem, z tej bliskości, z tego dzielenia się z Nim. I pozwolił przybić się do krzyża, byśmy my mogli żyć. Ta historia nie zaczyna się od narodzenia niemowlęcia. Ja tu mówię o Bożym Narodzeniu. To się zaczęło dużo, dużo wcześniej. I to ma też dalszy przebieg. A Boże Narodzenie, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, ja nazywam to Narodzenie Pana Jezusa, jest w środku historii. Narodzenie i śmierć w zmartwychwstaniu, jest jakby w środku historii. Tak to widzę. Niemowlę jest częścią całego procesu. Narodzenie Pana Jezusa, moim zrozumieniem dzisiaj, jest częścią całego procesu, który jest szeroki. Dlatego narodzenie Pana Jezusa jest ważne dla mnie. I ja mogę świętować codziennie. Ważne, żebym to robił godnie Boga. Historia Pana Jezusa. Cała historia. To historia miłości. To historia świętowania. Tego, kim jest, co uczynił teraz. Jeśli zadajemy sobie pytanie, dlaczego Jezus zechciał narodzić się, umrzeć, to odpowiedzią jest jeden sześciowyrazowy literalny wyraz z powodu miłości. Mnie to rozprawia, kochani. Kiedy przyglądam się Jezusowi, kiedy widzę, co się dzisiaj dzieje na świecie. Jak niepopularne jest to, ta postawa, to on coraz większe wrażenie, że on nas wzywa do Kościół, szczególnie do takich właśnie rzeczy. Abyśmy królowali wtedy, kiedy jest potrzeba, ale też żyli w tym drugim obszarze. Z Bogiem można mieć świetny czas nawet pod wodą. Wszędzie. I 23 grudnia i 1 listopada. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby to robić dla Jego chwały. Czcić Go całym swoim życiem. Nie raz w roku, ale 365. W tym wszystkim, kochani, o czym mówiłem, bardzo ważne jest, abyśmy, tak jak Pan Jezus z powodu miłości uczynił to wszystko, co uczynił. Abyśmy pozwolili Mu kochać się. Abyśmy przyjmowali Jego miłość. Bo to jest prawda, to jest fakt. On tu przyszedł z powodu tego, że nas bardzo kochał. Zdecydował się na to. I udało mu się. Jest mistrzem świata. Dzisiaj Efezjan 2,19 tak sądzę. Przepraszam, Filipian 2,9. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Z powodu nas. Dlatego też Bóg wielce go wyższy. Dlatego właśnie. Dlatego dzisiaj Pan Jezus nie jest też dziesiątki. Dzisiaj jest tam. Dzisiaj jest tam. Jest Królem Królów, jest Panem Panów. Zajął należne mu miejsce, tak jak od początku. To jest cała historia Jezusa. To narodzenie to było takie dlatego też, właśnie dlatego Bóg wielce go wywyższy i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią wszędzie. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, chwale Boga Ojca. To jest historia Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest Pan. To jest inne kazanie, jak Bóg poprowadzi to, co o tym powiem. To też, co byśmy go widzieli w tym miejscu, zajął należne mu miejsce. Władca wszechświata. I on przyjdzie do Jerozolimy kiedyś. I wiecie, on nie przyjdzie tak jak wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku. W tamtym czasie, kiedy się wjeżdżało na osiołku, to znaczyło, że przychodzi w pokojowych zamiarach. Kiedy on przyjdzie do koni. A to oznacza, że kiedy ktoś przybywał na koni, to przyjeżdżał jak na wojnę. On przyjdzie jako zwycięzca. Jako prawowity król i pan Jerozolimy. Tak jak ją stworzył wtedy, tak teraz przyjdzie. Jako prawowity król Izraela i całego wszechświata. I tak się zakończy ta historia. Będzie 1000 lat, kiedy będzie to milenium. Kiedy będzie panował w Jerozolimie, kiedy będzie tam. I potem będzie wieczność. To jest jego historia. Jestem bardzo wdzięczny, że mogliśmy dołączyć do tej historii. Że mogliśmy być wpisani w tę historię Jezusa Chrystusa. I że nasza przyszłość jest taka. Tam z Nim. A dzisiaj mamy też coś do zrobienia tutaj. Jesteśmy wdzięczni, jesteśmy królewskim kapłaństwem, ale też jesteśmy powołani w te obszary uniżenia, ponieważ Boże wywyższenie przychodzi poprzez uniżenie. To chce być przez Boga wywyższony. Najpierw powinien pozwolić na zejście w umierzenie. Nie mówię o poniżeniu, to jest zupełnie co innego. Poniżenie. I jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę przyglądać się tej historii. I na końcu widzę Chrystusa, który jest zwycięzcą, który jest królem, który jest Panem. I na którego, na to jeszcze czekamy. I może nam jest trudno się sobie dzisiaj to wyobrazić, ale będzie taki dzień, będzie taki czas, że wszyscy będą wiedzieć, kiedy on tu przyjdzie. Z autorytetem, że to jest prawowity król i Pan. I zegnie się wszelkie kolana. I narody będą pielgrzymować do Jerozolimy. Tak ta historia się zaczyna i tak się kończy. I chcę podziękować za to. Chcę podziękować za ten przykład Chrystusa, za Jego miłość. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że z miłości uczyniłeś to wszystko, co uczyniłeś. Że przyszedłeś do nas w naszym ciele, żeby utożsamić się z nami tak bardzo, że opuściłeś te niebiańskie sfery pokoju, żeby już tutaj się pozbawić. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezu. W Tobie będzie chwała, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Za Twoje dzieło. Za to, co uczyniłeś. Z miłości do nas. Pomóż nam widzieć tej pomóżnej. Być przed Tobą, abyś mógł nas kochać, abyś mógł nas dotykać w nasze życie. Naucz nas przyjmować miłość od Ciebie i żyć tak, jak Ty dałeś przykład. Za to się dziękujemy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Kościół, za oblubienicę, którą Ty, Ojcze, przystosowałeś, przy której wyjdziesz na spotkanie z Jezusem. Chwalebny koniec, za zwycięski koniec. Niech Tobie będzie chwała i uwielbienie.